Poranny gość Radia Rodzina.
Dawid Jackiewicz, były minister skarbu i już nie kandydat na urząd prezydenta RP. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jest smutek?
Nie, dlaczego? Nie, absolutnie. To proszę zauważyć, że moją kandydaturę poparło 150 tysięcy obywateli. I niezależnie od tego, czy z powodów formalnych i jakichś literówek część tych głosów została przez Państwową Komisję Wyborczą odrzucona, czy też nie, dla mnie to jest wyraz ogromnego poparcia 150 tysięcy obywateli. Jeszcze kilka tygodni temu, jeszcze kilkanaście tygodni temu nie było mowy o mojej kandydaturze. Jeszcze wówczas moje nazwisko nie stawało w rankingu z innymi znanymi, popularnymi politykami w Polsce. A już kilkanaście tygodni później, dzięki fajnemu, dobremu, pozytywnemu przekazowi i programowi, 150 tysięcy obywateli podpisało się pod tą propozycją.
A potrzebne było 100 tysięcy podpisów. To co się stało?
Byłem świadkiem weryfikacji i sprawdzania tych podpisów przez Państwową Komisję Wyborczą. Tam rzesza ludzi skrupulatnie weryfikowała przez prawie 6 dni podpisy, czyli przeanalizowano wszystkie te podpisy. No i niestety utwierdzili mnie w przekonaniu, działania Państwowej Komisji Wyborczej utwierdziły mnie w przekonaniu, że żyjemy trochę w epoce kamienia łupanego, jeśli chodzi o metody weryfikacji tych podpisów. Otóż dzisiaj, kiedy mamy narzędzia cyfrowe, kiedy moglibyśmy za pomocą aplikacji mObywatel oddać swój głos poparcia dla jakiegokolwiek kandydata i byłby to głos stuprocentowo dobrze oddany i bezpieczny, ponieważ PESEL, numer PESEL nigdzie by nie wyciekł, byłby zabezpieczony w systemie zarządzanym przez Państwową Komisję Wyborczą. My ciągle posługujemy się kartą, papierową kartą, z którą podchodzi ktoś do pani na ulicy i prosi o udzielenie danych wrażliwych, numeru PESEL, adresu zamieszkania i tak dalej. No i teraz jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której trzeba zebrać 100 tysięcy poprawnie oddanych głosów, a głos jest dyskwalifikowany wtedy, kiedy pojawia się choćby najmniejsza literówka, jakiś nieczytelny podpis, nieczytelny adres, brak kodu pocztowego, brak numerka.
Błąd w mieszkaniu.
Jakikolwiek niepełny. Na przykład użycie skrótu, zamiast napisanie Wrocław, użycie skrótu WW oznacza już dyskwalifikację takiego podpisu.
Imiona Julka, Julia na przykład.
Tak jest, niepodanie dwojga nazwisk w przypadku pani. To są wszystko dyskwalifikujące podpisy. Więc jeszcze raz powtórzę, uważam i nie tylko ja, ale wielu kandydatów i wielu polityków mówi o tym dzisiaj, trzeba zmienić ten system, trzeba przejść do XXI wieku.
Ale takie propozycje, panie ministrze, są, dokładnie leżą, ale mamy już troszkę zakurzone od roku.
Tak, pani redaktor, leżą w
Sejmie. Stoi na przeszkodzie, by to odkurzyć.
Dobrze, już o tym mówię, tylko dopowiem jedno zdanie, że narzędzia cyfrowe dawałyby nam wszystkim łatwość i bezpieczeństwo udzielania poparcia jakimkolwiek
kandydatom. Ale minister Gawkowski mówi, że mogą być ataki hakerskie. W związku z tym, póki co na razie daleko nam od tej pełnej cyfryzacji.
Dzisiaj mamy możliwość dokonywania przelewów za pomocą aplikacji internetowych, aplikacji cyfrowych, narzędzi cyfrowych. Możemy przelewać, zarządzać swoim majątkiem z pozycji rachunku bankowego. Możemy używać podpisu elektronicznego pod dokumentami. Możemy wymieniać się z administracją centralną pismami poświadczonymi elektronicznie, a nie możemy udzielić poparcia kandydatowi, którego widzielibyśmy na fotelu wójta, burmistrza, prezydenta i tak dalej. Więc jest to absurdalna sytuacja. Poza tym takie kraje jak na przykład Estonia rozwiązały już dawno te problemy. Mała Estonia, narażona o wiele bardziej na ataki, cyberataki ze strony Federacji Rosyjskiej, dokonuje wyborów powszechnych w drodze głosowania elektronicznego. Czyli jest to możliwe, trzeba tylko chcieć. Ale duże partie, kończąc ten wątek, panie redaktor, duże partie nie będą z zwolennikami rozwiązań cyfrowych, ponieważ mają przewagę nad każdym innym. Jeśli ma partia strukturę 30-40 tysięcy działaczy, to dla niej zebranie podpisów jest bardzo łatwe. To jest betka. Natomiast dla każdego, kto chce wejść do tego systemu, dla tak zwanej świeżej krwi, polityków, którzy chcą spróbować, mają jakąś ciekawą, nową ofertę, jest to wyzwanie ogromne i pilnie strzeżone przez instytucje państwowe, żeby było jeszcze ciężej niż powinno być.
Ja tak patrzę na te dane PKW, dokładnie ona wyliczyła te błędy. Rozumiem, błędne numery PESEL, można było się pomylić, ale brak praw wyborczych osób udzielających poparcia?
Tak, to są młodociani, czyli ludzie, do których podchodzą na ulicy wolontariusze zbierający podpisy i proszą o udzielenie poparcia. No i teraz obywatel może lub nie musi się przyznać do tego, czy jest pełnoletni. Widać kilkaset osób nieletnich, czyli poniżej uprawnień do udziału w wyborach powszechnych udzieliło takiego poparcia. Jeszcze raz postaram się to podsumować. Dla mnie to jest wyraz ogromnego poparcia.
No 150 tysięcy obywateli.
Nie posiadam, droga pani i drodzy państwo, przecież struktur partyjnych w całym kraju, które by zbierały dla mnie podpisy, a jednak znalazło się wielu, kilkuset wolontariuszy w skali kraju, którzy podpisali się zarówno pod moją kandydaturą, jak i programem, który głoszę. A program sprowadza się do tego, że trzeba w polskiej polityce zmienić to, co mamy od 20 lat, czyli tą
machina zbiórki podpisów, procedura jest archaiczna, zdaniem pana ministra.
Jest archaiczna, wymaga zmiany. Nie jest to tylko i wyłącznie mój pomysł, ale wielu osób, które świadkami tych wyborów i zbierania podpisów były, na przykład znany publicysta, redaktor pan Krzysztof Stanowski, mówi dokładnie to samo i postawia te same wątpliwości. To jest możliwe, ta zmiana jest możliwa, ale duże partie będą blokowały i będą oponowały, żeby ten system się nie zmienił, bo on preferuje dzisiaj ich kandydatów, kandydatów dużych partii politycznych.
Ile osób za panem stało? Kto zbierał podpisy?
Podpisy zbierają wolontariusze. Dzisiaj niestety moja przewagą partii politycznych jest to, że mają struktury po kilkadziesiąt tysięcy osób. Ja korzystam z kontaktów, które budowałem przez 30 lat swojej działalności politycznej. Samorządowcy, struktury różnych kół, organizacje biznesowe, koła łowieckie, lasy, związki zawodowe, które często w różnych zakładach pracy popierały. Rzesza ludzi, z którymi przez lata budowałem dobre relacje. Dzisiaj to zaowocowało tym, że oni wszyscy znając mnie i znając mój program, bo się z nim zapoznali, uznali, że warto postawić na nową, rodzącą się dopiero siłę, bo to trzeba też bardzo mocno podkreślić, udział w wyborach prezydenckich był tylko elementem szerszej i długofalowej strategii. Ona brzmi tak: budujmy nową siłę polityczną, nową partię polityczną, która nie jest uwikłana w spór pomiędzy PiS-em i Platformą, która nie chce tego typu połajanek, awantur politycznych.
Mówił pan
i kłótni.
Żeby nie być zakładnikiem politycznym.
Nie chce być, prezydent nie może być zakładnikiem politycznym żadnej z tych partii. Powinien być człowiekiem niezależnym od dyspozycji prezesów partii, pana Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, bo tylko wówczas będzie prezydentem, który strzeże konstytucję.
Panie ministrze, pokazują, że jednak Polacy nie chcą zmian i mamy duopol w Polsce.
A ja dyskutowałbym z taką tezą, nie wiem czy nie chcą.
Właśnie, spotykał się pan z ludźmi, wsłuchiwał się pan w głos obywateli, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale na terenie całej Polski. Co mówili, jakie mają problemy? Chcą zmian, ale...
Przede wszystkim nie widzą, są troszeczkę zakładnikami, czy też niewolnikami takiego bezalternatywnego systemu, w którym nie widać innych możliwości. Czyli głosujemy trochę przez, jak to się często mówi, z zaciśniętymi zębami, dokonując wyboru mniejszego zła. Chcielibyśmy kogoś optymalnego. Widzielibyśmy na stanowisku prezydenta osobę, która daje gwarancję niezależności i podejmowania decyzji obiektywnych i w interesie obywateli. Tymczasem mamy przedstawicieli partii politycznych. Mm-hmm. Ale na kogo zagłosować, jak nie na tych przedstawicieli partii politycznych, skoro tylko oni są po pierwsze promowani w sondażach, po drugie,
w mediach,
po trzecie mają tak ogromne
ale
budżety.
Ale pan jest u nas także, panie.
Za co bardzo dziękuję. I tutaj wiem, że zawsze jestem mile widziany. Za to bardzo dziękuję państwu i pani
teraz
redaktor.
Teraz już jako ekspert obserwujący z boku.
Nie, właśnie dalej jako polityk, który próbuje to skruszyć ten system, który właśnie powoduje zasklepienie się w tej ciągłej, niekończącej się wojnie politycznej dwóch obozów politycznych. Dzisiaj nasz kraj jest w takiej sytuacji, w której naprawdę musimy przełamać to pieniactwo i to awanturnictwo, którego świadkami jesteśmy w Sejmie, chociażby w ubiegłym tygodniu. Wszyscy wiemy, o jaką awanturę chodzi, bo byliśmy jej świadkami.
Roman Giertych, prezes Jarosław Kaczyński.
Żenujące sytuacje.
Wyzywanie się, taka kultura polityczna dzisiaj w Sejmie.
Kryzys gospodarczy, recesja gospodarcza za drzwiami, kryzys geopolityczny, militarny za naszymi granicami.
Sporo
problemy
jest tych problemów,
imigracji,
tak, panie ministrze.
A politycy kłócą się o marchewkę.
Co z tymi 150 tysiącami podpisów, bo to jest potencjał.
Tak.
Podpowie pan im, elektoratowi,
tak jak powiedziałem,
na kogo zagłosować?
W listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy to po raz pierwszy, że rozpoczynamy projekt budowy nowej organizacji politycznej. W listopadzie ubiegłego roku powiedziałem to w kilku wywiadach medialnych, nawet użyłem już nazwy, która prawdopodobnie będzie towarzyszyła temu projektowi, a mianowicie hasło Ambitna Polska. Bo takie sobie cele stawiamy. Chcemy Polski ambitnej, Polski, która jest nowoczesna, dobrze zarządzana przez merytorystów, a nie przez ludzi przypadkowych w polityce. I nie zmieniamy tego planu. Ten plan jest cały czas aktualny. Po drodze pojawił się projekt startu w wyborach prezydenckich, ale wszyscy to wiemy, drodzy państwo, że mój start w wyborach nie mógł się zakończyć zwycięstwem przy tej dysproporcji sił i środków i rozpoznawalności. Ten udział w wyborach ma służyć temu, żeby nagłośnić hasła, pokazać, że można inaczej, że są ważniejsze sprawy niż kłótnie między Kaczyńskim a Tuskiem. I że można myśleć o przyszłości naszego kraju, o naszym bezpieczeństwie, o naszej zamożności w sposób racjonalny, a nie emocjonalnie zarządzając, populistycznie zarządzając emocjami naszych rodaków. I ten plan realizujemy. I tych wszystkich 150 tysięcy obywateli, którzy udzielili mi poparcia, namawiam do tego, abyśmy realizowali ten plan. Przed nami wybory parlamentarne, być może przyspieszone, to też jest możliwe, ten scenariusz jest cały czas realny.
Sądzi
trzeba być
pan?
Gotowym, trzeba wejść do gry, trzeba wziąć udział w wyborach parlamentarnych i mocno zaakcentować, że chcemy innej polityki. Polityki ludzi rozsądnych, umiarkowanych, ludzi, którzy stawiają na rozwiązywanie problemów, a nie na mnożenie tych problemów.
Jasne, panie
robienie
ministrze.
Podziałów politycznych jest w interesie tych, którzy w tej grze dzisiaj mają zabezpieczoną pozycję. Z jednej strony Platforma, z drugiej strony PiS. Przełammy ten niekończący się bezproduktywny
spór. No i sami
spór.
Kandydaci nawzajem z największym poparciem w badaniach wzywają siebie na pojedynek. Takie ma odbyć się w Końskim. Nie czuł się pan dyskryminowany, pominięty, wykluczony? Ostro zareagował Szymon Hołownia w związku z tym i mówił, że to się nie zdarzyło nawet za Prawo i Sprawiedliwość.
No i słusznie. I dziwię się, że pozostali kandydaci nie protestują, ponieważ wybory mają być równe dla wszystkich. Mają być nie tylko przy urnie wyborczej, ale także w trakcie kampanii wyborczej. Media muszą traktować równo i sprawiedliwie wszystkich kandydatów, którzy przeszli proces rejestracji. I jeśli teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której dwaj najwięksi kandydaci, najsilniejsi, eliminują z tej debaty wszystkich pozostałych i dyskutują między sobą, to odpowiedź jest bardzo prosta. Dla mnie, jako dla politologa, jest bardzo prosta. To jest pokazanie, że w tej stawce liczy się tylko dwóch kandydatów i niechęć do wejścia w polemikę z tymi, którzy mogliby zadać trudne pytania, no,
wydaje
którzy
się,
mogliby
że
lepiej wybrać.
Sławomir Mentzen liczy się w tej grze.
No, ale
Depcze
właśnie o to
piętach.
Chodzi, że zarówno pan Trzaskowski, jak i pan
obawiają
Nawrocki
się go?
Chcieliby, aby w tej rywalizacji było, żeby to była dalej rywalizacja dwóch głównych obozów politycznych. Mentzen, który stanowi dla obu tych panów zagrożenie. Realne zagrożenie, to już nie są żarty, rzeczywiście jest w stanie nawiązać walkę z jednym i z drugim kandydatem obozu rządzącego i głównej partii opozycyjnej. Dzisiaj w tej debacie nie uczestniczy, przez co nie ma równych szans do tej debaty, do tej dyskusji, do pokazania swojego programu, ale też zadania trudnych pytań swoim konkurentom. Tak nie powinno być. W demokratycznym państwie takich scenariuszy nie powinno się realizować. No ale rozumiem, że jest to w interesie dwóch głównych partii politycznych. I jeszcze raz bardzo wyraźnie powiem, ja w tej chwili nie neguję projektu Prawo i Sprawiedliwość i jego programu wyborczego, i tego, że uczestniczy w taki sposób w walce z panem Trzaskowskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma zbyt wiele do zaoferowania, a spoczywa na tej formacji politycznej odpowiedzialność za zarządzanie.
I mówi to osoba, która kiedyś była związana z PiS-em.
Założyciel Prawa i Sprawiedliwości, dlatego mówię to z goryczą, ale Prawo i Sprawiedliwość to projekt, który ma dać odpowiedź dla wszystkich ludzi o centroprawicowych i prawicowych poglądach nie na dzisiaj, nie na najbliższe 12 miesięcy, ale na kilkadziesiąt lat do przodu. I dzisiaj tej oferty, Prawo i Sprawiedliwość nie formułuje, nie przekonuje, zwłaszcza młodych Polaków. I nie neguje pomysłu, idei i wartości, ale neguje sposób zarządzania tą organizacją i brak alternatywy dla młodych Polaków.
Odpowiedziałby pan minister, na kogo zagłosować?
Ja wiem, na kogo ja zagłosuję, oczywiście w zależności od tego, kto do tej drugiej tury wejdzie, czy to będzie, który to jest z kandydatów tam się pojawi. Natomiast oczywiście takie dzisiaj...
To proszę nakierować, myślę.
Takie,
słuchacze inteligentni
tego, kto daje
wyczują,
nam
to
gwarancję Polski nowoczesnej, Polski dobrze zarządzanej, Polski, która nie ma kompleksów.
Polski bogatej?
Polski zamożnej, bo każdy obywatel ma swoje plany, ambicje i musi tak być. Ale taką gwarancję daje tylko ten, kto będzie się w stanie wznieść ponad podziały polityczne, bo czasami niestety trzeba szukać, czasami, oby jak najczęściej, szukajmy kompromisów. Nie możemy być zakładnikami interesu swojej partii politycznej. To jest przyczyna wielu, wielu problemów. Bo albo jeśli prezydent będzie z organizacji rządzącej, z partii rządzącej, to ten system się domknie, co oznacza anihilację i likwidację opozycji. Widzimy to dzisiaj na przykładzie Telewizji Republika i próby odebrania jej koncesji. Albo jeśli to będzie kandydat z partii opozycyjnej, to będzie to niekończący się spór pomiędzy obozem rządzącym a prezydentem czy kancelarią prezydenta. I to nie przynosi rozwiązań dla polskich problemów. A Polacy pozostają ciągle ze swoimi problemami.
Jaki pomysł ma teraz na siebie Dawid Jackiewicz?
Robimy to, do czego się zobowiązaliśmy w końcówce ubiegłego roku. Przygotowujemy zręby pod powstanie nowej organizacji politycznej. Namawiamy wszystkich, którzy mają umiarkowane, zdroworozsądkowe, merytoryczne podejście do tego, jak powinno być zarządzane nasze państwo. Namawiamy wszystkich, dla których ważna jest gospodarka i rozwój gospodarczy naszego kraju. Namawiamy wszystkich przedsiębiorców, którzy czują się dyskryminowani w Polsce, o czym zresztą głośno w ostatnich tygodniach, bo przecież pojawienie się pana Brzoski i ten spektakl z udziałem pana premiera Donalda Tuska służył temu, żeby przekonać do siebie przedsiębiorców i ludzi, kreatywnych,
i udaje się
ludzi,
to,
którzy...
Jeśli chodzi o kwestię deregulacji?
Małych, średnich i
dużych
przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy uwierzą w to, no mieliśmy teraz obniżenie składki zdrowotnej, tak...
Pewnie część przedsiębiorców,
pewnie
część przedsiębiorców uwierzy, ale ja bardzo uczulam, gdyby intencje pana premiera Donalda Tuska były szczere i autentyczne, to od roku miał możliwość uruchomić działania deregulacyjne, ponieważ istnieje komisja w rządzie do spraw deregulacji, w której zasiadają przedstawiciele największych organizacji pracodawców w Polsce i ta komisja, ten zespół od roku nie uczynił nic, nie spotkał się nawet z premierem, co oznacza, że nie było zainteresowania kwestiami przedsiębiorców. Ta kwestia pojawiła się dopiero w kampanii prezydenckiej. Donald Tusk to wyczuł, że ma przeciwko sobie narastającą niechęć przedsiębiorców, a jest to ważna grupa społeczna. I postanowił
część
uczynić
biznesu
ten gest.
Zostanie dotknięta cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa.
No tak, tu już przechodzimy na relacje trochę poza gospodarką, czy tam poza polityką
ważny
krajową,
temat,
ale bardzo
jest
ważny.
Na temat w tym momencie. I cios w wojnie handlowej USA z Chinami, wiele się dzieje.
Dużo spokoju, pani redaktor, trzeba się przyglądać działaniom administracji prezydenta Trumpa, ponieważ tam następują bardzo częste zmiany stanowisk, jak widzimy. To jest
to
pewnego
wynika
rodzaju...
z nieokrzesania pana prezydenta
to wynika
USA?
To wynika, pani redaktor, drodzy państwo, z pewnego sposobu bycia i pewnego rodzaju doświadczeń życiowych pana Donalda Trumpa. To jest przede wszystkim człowiek, który budował całe swoje życie na działalności biznesowej i ma nawyki, przyzwyczajenia biznesowe. Negocjacje są jakby sednem, są krwią każdego biznesu. I to są elementy negocjacyjne. Wstawanie od stołu...
Innymi także są bezpieczeństwo Polski, bo już mówi, że być może żołnierze amerykańscy wycofają się z Polski.
Z jego punktu widzenia to są działania racjonalne. On ratuje amerykańską gospodarkę. My musimy się do tego mądrze odnieść.
Pytanie, czy dobrze Prawo i Sprawiedliwość tak się przykleiło do niego?
Nie wiem, czy przykleiło. Przykleiło się ze względów bezpieczeństwa, cały świat przykleił się do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj to wszystko stoi pod znakiem zapytania.
Bo nie
i obnaża,
mają alternatywy.
I obnaża pewnego rodzaju słabość polityki bezpieczeństwa wspólnoty europejskiej i każdego kraju indywidualnie. Ta wiara, ślepa wiara przez dekady, że NATO daje nam gwarancję bezpieczeństwa i że Ameryka, strażnik bezpieczeństwa, światowy strażnik bezpieczeństwa zawsze będzie od nas bał, zawiodła.
Ale
dzisiaj
przez to jesteśmy w kleszczach.
Zawiodła. Ale to pokazuje, że nasz kraj...
o przetrwanie.
Niekoniecznie. To pokazuje, że po pierwsze, my musimy budować mądre sojusze i utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo ich siła militarna jest rzeczywiście gwarancją spokoju na świecie. Ale równocześnie nie możemy ulegać złudnym takim przekonaniom, że w ramach jakichś porozumień międzynarodowych nasze bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Budujmy własny potencjał militarny, własny przemysł zbrojeniowy, budujmy też sojusze. Przede wszystkim unikajmy niemądrych decyzji, które mogłyby nas narazić na jakieś niepotrzebne pogorszenie relacji międzynarodowych, ale bądźmy w tym wszystkim samodzielni i suwerenni. Nie ulegajmy takim namowom czy pomysłom, jakie dzisiaj się rodzą, że wspólnota europejska zadba o nasze bezpieczeństwo. Nie zadba. Tam zawsze będą egoizmy poszczególnych państw zwyciężały z poczuciem wspólnoty i solidarności.
A czy na czas on jest nieubłagalny? Widzi się pan w regionie czy w centrali?
Politycznie będziemy działali na poziomie ogólnopolskim. Chcemy zorganizować taką formację polityczną, która da alternatywę, która spowoduje, że w skali kraju w najbliższych wyborach parlamentarnych każdy obywatel będzie mógł wybrać tę partię, która daje zdroworozsądkowy, mądry, merytoryczny program i szansę na to, żeby w polskiej polityce coś się zmieniło. Ale w wymiarze regionalnym również nie składamy broni. Tu również jest wiele do zrobienia, zwłaszcza we Wrocławiu.
Co pan chce zmienić we Wrocławiu?
Zwłaszcza we Wrocławiu. Wiemy doskonale, że Wrocław przeżywa dzisiaj wizerunkowy kryzys. Kryzys związany ze sprawami
pana prezydenta.
Nie wiemy, jak to się skończy.
Powinien podać się pan prezydent do dymisji?
Bardzo wyraźnie powiedzieć, pan prezydent jest osobą niewinną w świetle prawa, w związku z powyższym wszystkie
tak,
jego zarzuty.
Niewinności.
Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo powinniśmy być w tym uczciwi i nie ulegać pewnego rodzaju pokusom walki politycznej, która już dzisiaj kogoś skazuje, mimo braku takiego wyroku. Ale z drugiej strony, na osobach publicznych spoczywa szczególna odpowiedzialność za to, co robią i dla kogo pracują. I Wrocław cierpi dzisiaj na tym. Niestety cierpi na tym, że osoba pana prezydenta jest przedmiotem, czy też obiektem zainteresowania mediów w tym bardzo negatywnym świetle, jaki jest związany z zarzutami prawnymi.
Ale powinien Jacek tutaj podać się do dymisji?
Nie wiem, co powinien zrobić pan Jacek. Wiem, co zrobiłbym w takiej sytuacji.
Co
gdyby
pan zrobił?
Na mnie ciążył taki obowiązek, podałbym się do dymisji. Mm-hmm. Poczekałbym na decyzję sądu. Mam nadzieję, że te procesy są w stanie trwać krócej niż w chwili obecnej. I podałbym się weryfikacji w kolejnych wyborach samorządowych, czyli do decyzji mieszkańców naszego miasta, mając już wówczas świadomość, że oczyściłem się z zarzutów. Czy tak zrobi Jacek Sudyk? Nie wiem. Wiem, co zrobiłbym ja, bo jest to odpowiedzialność za blisko milionowe miasto i za jego mieszkańców. Tutaj nie ma żartów.
Dziś 15. rocznica tragedii pod Smoleńskiem. Czy zdaniem pana kiedyś poznamy kulisy prawdy?
Myślę, że będzie bardzo ciężko, pani redaktor. I jeśli 15 lat nie pozwoliło na to, żeby tę sprawę wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości, to sądzę, że będzie to niemożliwe. Natomiast oczywiście mam do tego stosunek bardzo osobisty. Ja wtedy, 10 kwietnia, byłem w Lasku Smoleńskim, stałem przed grobami polskich żołnierzy i tam właśnie ta informacja nas zastała, tragiczna, przejmująca, smutna. Pamiętam, to jest niesamowite wrażenie i ono traumatyczne, ono pozostanie z nami na całe życie. Tym bardziej pani redaktor.
Ja akurat byłam wtedy na studiach dziennikarskich.
No tak. I pani redaktor pewnie to pamięta. To było niesamowite przekonanie, że...
bo dziennikarze nas wtedy kształcili, edukowali.
Przełomowy moment, który dawał jakąś nadzieję na to, że nastąpi pewnego rodzaju pojednanie, czy też taki reset tych trudnych relacji polsko-polskich. To się nie stało za sprawą polityków. I nie sądzę, żeby się wyjaśniło.
Śmierci być może. To nie chciałabym kończyć tak smutno. Zatańczy pan z radości poloneza w sobotę?
Na sobotę mamy inne plany. Oczywiście trzeba uczcić i upamiętniać tę niesamowitą datę w polskiej historii, ale nie tańcem poloneza. Już tak przyznam się przy okazji, że nie potrafię, ale to tak między nami proszę o tym nie mówić nikomu. Nie potrafię, ale tak, mam pomysł na to, jak to uczcić i na pewno to należy zrobić. Natomiast no, jest mi przykro, oczywiście, widzi pani, znowuż przykry akcent na koniec. Myślałem, że unikniemy tego.
Tak, jest mi przykro, że państwo polskie... Musimy kończyć, ale to nie jest tak, radość, ja rozumiem, że pana jest z mojej strony, bo dobrze się rozmawia, ale musimy.
Tak pięknej daty nie potrafi uczyć, to też świadczy o tym, że jesteśmy w pewnym sensie państwem bardzo, bardzo źle zarządzanym.
Odpocznie pan święta, rozumiem.
Na pewno po to są te święta, żeby się skupić na innych sprawach, żeby było więcej refleksji i zadumy. Czas na inne sprawy.
Do tego życzymy. Bardzo Dawid Jackiewicz, były minister skarbu. I już nie kandydat, muszę
ale
to powiedzieć, na urząd prezydenta. Dokładnie, polityk z aspiracjami. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, do usłyszenia państwu. Poranny gość.